Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dzień dobry, witajcie, to jest 26. Dekompresor. Dzisiaj będziemy podsumowywali przede wszystkim to, co zdarzyło się ostatnio w Apple, czyli tak naprawdę porozmawiamy o wszystkich nowościach, które były prezentowane od czerwca tego roku, bo jako, że Dekompresor chce dekompresować tematy i nie będzie się skupiał tylko na rozdzielczościach i kolorach obudowy, to chcielibyśmy porozmawiać o tym, co dzieje się głębiej w systemie i co ciekawego Apple zaproponowało, a tak naprawdę wtedy właśnie, czyli w czerwcu, coś zdarzyło się, o czym moglibyśmy dzisiaj porozmawiać.
Postaramy się wam naświetlić te tematy trochę bardziej od wnętrza.
Witam w studiu dzisiaj z Antkiem, jesteśmy we dwóch. Kai nie ma, ale w następnym odcinku obiecała, że już będzie, także witaj Antek.
Cześć Wojtek, Kaja na pewno jest z nami duchem, w związku z tym zaczynajmy.
Witamy też oczywiście wszystkich naszych stałych słuchaczy, wszystkich nowych słuchaczy i widzów. Zanim zaczniemy odcinek, to mam jedną bardzo ważną prośbę. Subskrybujcie nas na YouTubie. Dzięki temu będziemy mogli coraz ciekawsze odcinki robić, coraz więcej możliwości nam się otwiera w momencie, jak zdobywamy subskrybentów, więc subskrybowanie na YouTubie to jest teraz dla nas priorytet i o to was prosimy. Jeżeli macie znajomych, którym możecie polecić Dekompresor, zróbcie to.
Oczywiście zachęcamy do zostawiania wszelkiego rodzaju komentarzy na każdym z forów społecznościowych, na których istniejemy. Będziemy starali się odpowiadać na wszystkie pytania.
A teraz startujemy już z dekompresorem numer 26. Zanim zaczniemy główny temat, powiemy wam, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Przede wszystkim wydarzył się projekt Motorola. Zostało to niedawno ogłoszone. Motorola wpadła na pomysł, by rozpocząć pracę nad smartfonami, które będą modularne.
To nie jest pomysł zupełnie nowy, ponieważ był wcześniej projekt PhoneBlocks, do którego odwołują się zresztą na tej stronie, ale wygląda na to, że to zaczyna mieć jakieś realne odzwierciedlenie. Ten projekt rzeczywiście zaczyna powstawać. Ciekawe, czy coś z tego będzie.
Projekt ma kryptonim Project Era i cóż, ma czerpać bardzo dużo z ruchu open source i moim zdaniem nie wyjdzie. Prosta zależność. Wcześniej ktoś kiedyś bardzo dawno temu próbował robić coś takiego z laptopami. Nie wiem, czy tak pamiętasz, tak gdzieś 10 lat temu pojawiły się na rynku takie no-name'y, laptopy, które miały możliwość dobrania sobie konfiguracji. Można sobie było wybrać kartę graficzną, zmienić procesor i potem prawdopodobne było, że jeszcze będzie można drugi raz dokonać takich zmian i jakoś się kompletnie nie przyjęły.
Mimo tego, że były tańsze i fajne. Nie pamiętam nawet tego. Ale pamiętam, że było i nadal jest kilka ruchów właśnie związanych jakoś z open source, które chcą zaprojektować open hardware, to znaczy sprzęt, który będzie miał otwartą specyfikację i bardzo jawnie dostępne wszelkie API.
No to jakaś karta graficzna pod Linuxem?
Nawet nie pod Linuxem, prawda? Oczywiście Linux jest naturalnym miejscem, w którym będzie można dewelopować sterowniki, jako że łatwo się do niego pisze różnego rodzaju oprogramowania, ale chodziło po prostu o to, żeby stworzyć jakoś, rzeczywiście był projekt, który się nazywał Open Graphics. Tyle tylko, że on się różnił tym, że przede wszystkim chodziło o to, żeby specyfikacje były otwarte, żeby łatwo się dało pod to programować i to był projekt skierowany przede wszystkim dla deweloperów, którzy chcieliby wypróbować na przykład jakieś nowe, niskopoziomowe rozwiązania, czego się nie da zrobić na gotowej karcie kupionej w sklepie.
No i przede wszystkim ominąć te wszystkie zamknięte sterowniki, które teraz Nvidia na przykład albo ATI
dostarcza. Tak, ale no z jednego wynika drugie, prawda? W momencie, kiedy masz hardware, na którym możesz eksperymentować, to oczywiście możesz też pisać jakieś własne fragmenty do sterowników. Natomiast ten projekt jest skierowany jednak dla końcowego użytkownika, prawda? To jest nie chodzi tutaj o ułatwienia dla programistów, tylko o to, żeby użytkownik mógł sobie zaprojektować telefon z gotowych takich bloków, podzespołów wymienialnych łatwo.
Ja sobie tego szczerze mówiąc nie wyobrażam, bo to jest bardzo mocna miniaturyzacja i nie wiem, jak musiałyby być uproszczone te kostki, żeby dało się z tego coś poskładać, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Może to być bardzo ciekawe, dlatego że no, to jest próba powtórzenia tej rewolucji, jaką był składak PC-t, prawda? Mhm. Jest tylko jedno pytanie, czy znajdą na to odpowiednią ilość klientów, bo wygląda to bardzo atrakcyjnie. Ale no, był konkretny powód, dla którego IBM PC, a raczej klonowanie IBM PC było tak wielkim sukcesem. Tym powodem była wysoka cena oryginalnych podzespołów. W tej chwili natomiast telefony różnej maści robią Chińczycy za naprawdę grosze i nie wiem, czy sama wymienialność elementów będzie wystarczającą zaletą, żeby zainteresować tym kogoś poza maniakami.
To jest jeszcze, żyjemy teraz jeszcze w takich realiach, gdzie mamy w abonamencie różne telefony, tanie, drogie, ale nawet takie całkiem niezłe smartfony już za kilka złotych w Polsce w abonamencie można dostać, więc ja nie widzę sensu, szczerze mówiąc, no ale cóż.
No cóż, dobra. Ja na pewno należałbym do maniaków, którzy chcieliby sobie zamówić coś takiego.
Fajne jest
dla samej radości posiadania telefonu, który można złożyć z klocków, prawda? Lubimy się bawić klockami.
Fajne jest na pewno to, że można sobie w trakcie życia takiego telefonu będzie może można wymienić kamerę albo rozdzielczać. Wyświetlacz o większej rozdzielczości, no ale no to są tylko takie dla nas propozycje. Nie?
No wiesz, to jest też trochę
95% kwestia osób, które używają telefonów, to na pewno nie zainteresuje.
To też jest trochę kwestia przyzwyczajenia, prawda? Bo w tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że telefony się po prostu wymienia w całości. Być może, jeżeli będziemy chcieli jeżeli się okaże, że wymiana kawałka sprzętu będzie łatwiejsza niż skopiowanie wszystkich danych na nowy telefon, może się okazać, że to ma sens.
Drugą informacją w zasadzie z dzisiaj jest informacja o tym, że pojawiły się już dyski o pojemności 6 terabajtów. Producentem tego rozwiązania jest Western Digital. Na razie nie można ich kupić na masowym rynku. Są dostarczone jako takie produkty do testowania przydatności w zasadzie tego rozwiązania. Netflix na przykład albo CERN dostał jakieś testowe paczki tych dysków i dysk jest wypełniony helem. Dzięki temu spadł opór stawiany talerzom obracającym się i można było więcej talerzy po prostu włożyć.
Hel jest jednym z najrzadszych istniejących gazów, prawda? Rzadszy byłby wyłącznie czysty wodór, ale umieszczenie dysku w czystym wodorze. No hel jest poza tym gazem obojętnym, prawda? W związku z czym to ma też tą dodatkową zaletę, że nie ma kłopotu z tym, że ten gaz miałby reagować jakoś z którymkolwiek elementem dysku. No i okazuje się, że zwiększa to możliwości mechaniczne takiego rozwiązania. Chociaż również na pewno podwyższa cenę, bo tak się składa, że hel jest jednym z droższych gazów.
No wiesz, sama pojemność dysku i ilość talerzy to już na pewno też będzie cena na razie dość zaporowa. Ale ciekawe jest to, że zaczynamy pomału dochodzić do takiej totalnej już fizycznej granicy upakowania danych na dysku i zaczynamy szukać alternatywnych sposobów.
Że ja się zastanawiam trochę też tutaj, jaki właściwie ma sens pakowanie, znaczy jak wielkie znaczenie ma pakowanie tego akurat na w jednym formacie 3,5 cala, jako że taką pojemność spokojnie można uzyskać, kombinując te dyski w odpowiedniego rodzaju rajdzie, prawda? Po prostu bierze się ich więcej i stawia się na nich strukturę wyższego rzędu. Także dla rozwiązań serwerowych to nie będzie wielka nowość. Z drugiej strony, no oczywiście jest to solidny krok naprzód. Pytanie właśnie, czy to nie jest na razie tylko ciekawostka, która będzie przegrywała mocno senu.
I to były dwa newsy na dzisiaj. Zapraszamy Was oczywiście do przeczytania pełnych artykułów. Linki znajdziecie pod odcinkiem na naszej stronie.
Przechodzimy do głównego tematu odcinka.
Głównym tematem odcinka dzisiaj jest to, co zdarzyło się niedawno na prezentacji produktów Apple ostatniej, którą zresztą na żywo próbowałem dla Was relacjonować. Jestem ciekawy, jak odebraliście to, co udało nam się wspólnie obejrzeć. Na tej prezentacji oczywiście była to prezentacja dla masowego odbiorcy, więc nie było dużo ciekawostek technicznych, ale wcześniej, w czerwcu, było doroczne forum deweloperów i tam pojawiło się dużo ciekawych informacji o tym, co znajduje się tak naprawdę głębiej w systemie i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale jeszcze zanim do tego dotrzemy, to chciałbym tylko jedno małe podsumowanie zrobić, bo wszyscy oczywiście te rozdzielczości wymieniają, liczą ilość kolorów obudowy i tym podobne rzeczy są na tapecie. Więc może jedna tylko taka mała ciekawostka. Wyszły oczywiście iPady, iPad Air i iPad Mini oparte o Retinę. I tutaj oba mają tą samą rozdzielczość. Mimo tego, że iPad mini jest dużo mniejszy, oba mają rozdzielczość liczoną w punktach 2048x1536, czyli dokładnie to, co miała ta Retina w tym starszym iPadzie. I teraz dało się to osiągnąć tylko dlatego, że w nowym iPadzie mini jest wyświetlacz już innej generacji. Rozdzielczości oczywiście MacBooki Pro od dawna już mają Retinę i to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt, jeżeli chodzi o wyświetlanie na przykład tekstu, bo tak jak na iPadzie mamy świetną reprodukcję w zasadzie tego, co czytamy, czyli nie męczymy oczu. Tak? To jest nie tylko ważne w przypadku prac graficznych czy tam wideo, ale też na przykład programiści na tym bardzo mocno zyskują, bo pracując cały dzień na takim wyświetlaczu, mniej męczymy oczy. I ślad za Apple pojawiły się też już inne rozwiązania technologiczne u innych producentów. Teraz osoby, które będą pracowały na Windowsie 8.1. Windows 8.1 wprowadził już obsługę tych wyświetlaczy wysokiej rozdzielczości. Zaraz potem, jak pojawiły się na rynku na przykład Dell XPS 15 z tego roku. I tutaj ciekawostka, bo w MacBooku Pro, ten Retina Display ma rozdzielczość 2880x1800, a w tym Dellu XPS 15 rozdzielczość doszła już do 3200x1800, więc jest już gęstszy wyświetlacz niż w MacBookach Pro.
No to jest właściwie 4 razy tyle, co Full HD, prawda? Tak, Full HD masz 1900x1000 i tutaj każdy wymiar jest 2 razy tyle, więc... Mhm.
No i tutaj oczywiście trzeba było poczekać na tego Windowsa 8.1, bo wcześniej nie dało się ustawić odpowiednio systemu, bo to nie chodzi o to, żeby okna miały 2 cm szerokości, tylko żeby były odpowiednio duże, ale przy okazji, żeby cała grafika, wszystkie czcionki, wszystko, co widzimy na ekranie było super ostre,
ładnie
super
czytelne.
Tak. Więc Windows 8.1, który można już pobrać od jakiegoś czasu ze sklepu Microsoftu za darmo, to też jeszcze następna ciekawostka. Tak tutaj nawiązując może do tego OS X Mavericks, który też jest za darmo, już dwa systemy konkurujące w jakimś tam obszarze na rynku są za darmo. Tak?
No tak, ale trzymając się pierwotnego tematu, na razie mówiliśmy o hardware, prawda? To była jedna z... W przypadku Apple to jest wiadomo zintegrowane. Oni prezentują jednocześnie nowe rozwiązania sprzętowe i nowe rozwiązania programowe. My to postaramy się jakoś podzielić i w tej chwili jeszcze mówimy o tym, co nowego Apple zaproponowało, jeśli chodzi o sprzęt, a potem powiemy trochę o systemie operacyjnym.
Jeszcze raz powtarzam, że mówimy w zasadzie o tym, co zostało wspomniane w czerwcu. W czerwcu na konferencji deweloperów były prezentacje tych technologii, więc jeżeli ktoś chciałby obejrzeć dokładnie, to zapraszamy na stronę Apple albo gdzieś na przykład na YouTubie, trzeba poszukać sobie WWDC 2013. I co tam się tam takiego pojawiło? Przede wszystkim pojawiła się technologia Timer Coalescing. Ma to umożliwić większą oszczędność energii, dzięki temu przedłużyć życie na baterii. I może Antek tak, może nie w trzech słowach, może dokładniej. O co tu w ogóle chodzi?
Wiesz co, ja bym powiedział może najpierw o tych hasłach, które prawda wymienili, a potem bym wszedł w szczegóły. Bo Timer Coalescing, tak się to się prawdopodobnie czyta, ale... To jest jedna z trzech technologii, którymi się najbardziej chwalono właśnie jako nowymi cechami systemu OS X Maverick. Mhm. Drugą taką technologią, która miała no, zmienić jakoś, ulepszyć cechy systemu, to było AppNap, który jest ciekawym pomysłem na to, żeby wprowadzać aplikacje w stan bezczynności, ale przydzielać im mniejszy procent procesora w momencie, kiedy z układu menedżera okien wynika, że są przykryte czymś. Kolejną taką cechą było kompresowanie pamięci, które miało zmniejszyć użycie pamięci wirtualnej dyskowej i w związku z tym przyspieszyć działanie komputera, zwiększyć, no właściwie zwiększyć dostępność po prostu pamięci operacyjnej.
No były tam jeszcze oczywiście takie drobiazgi typu power saver w Safari tak, albo jakiś poprawione odtwarzanie materiałów HD z iTunesów, które też oczywiście poprawiło czas życia na baterii, było bardziej energooszczędne, no ale to są takie drobiazgi.
Dotyczą konkretnych aplikacji, prawda? Wiesz, mnie trochę zaciekawiło, że wydaje mi się, że to jest pewna nowość w podejściu Apple'a, że oni w ogóle, jeżeli chodzi o system operacyjny, zaczęli chwalić się bardziej rzeczami, których się bezpośrednio nie widzi, które są rozwiązaniami bardziej technologicznymi, a użytkownik czerpie z nich zysk wyłącznie pośrednio. Wydaje mi się, że podczas poprzednich premier przeprowadzonych przez Apple'a to jakoś mniej się na tym skupiali.
Trochę tak, no faktycznie, ale ta ostatnia prezentacja też nie skupiała się na tych technologicznych nowościach. Wspomniane było w kilku miejscach o tych technologiach, ale tak naprawdę też skupili się na przykład na tagowaniu plików, na pracy wielomonitorowej w Mavericksie i na paru innych takich rzeczach, które mają usprawnić pracę od strony użytkownika, taka. Mm-hmm. To, o czym mówimy, było w zasadzie bardziej opisane, bardziej szczegółowo właśnie w czerwcu, kiedy odbiorcami byli programiści, którzy tworzą aplikacje pod OS X-a i pod iOS-a.
No więc przechodząc do szczegółów wobec tego, jeżeli chodzi o tą technologię, tłumacząc na polski, to jest tak w szerokim sensie łączenie liczników czasowych. Chodzi o to, że programy, które korzystają z systemu operacyjnego, jedną z czynności, które bardzo często wykonują pod jakby w tej warstwie niewidocznej bezpośrednio dla użytkownika, jest proszenie systemu operacyjnego, żeby obudził je za jakiś tam konkretny czas. To się zdarza bardzo często, bo programy czekają na jakieś informacje albo po prostu mają przydzielony odpowiedni czas przez system operacyjny po to, żeby jakoś zaplanować kolejne zadania. Rzecz w tym, że programy z systemu operacyjnym robią to zupełnie niezależnie. W związku z czym z punktu widzenia systemu operacyjnego on ma jakiś tam plan, gdzie jest szereg aplikacji i każdą ma obudzić w innym momencie. I technologia pierwotnie działająca w starszych systemach operacyjnych polegała na tym, że po prostu system operacyjny budził się w regularnych odstępach co ileś tam milisekund, sprawdzał, czy jest do obudzenia jakiś proces, jeżeli tak, to go budził i musiał w związku z tym obudzić procesor, przydzielić czas odpowiedniemu procesowi i wszystko to szło sobie jakoś dalej.
Poczekaj, bo ja w tym momencie rozumiem to tak, że chodzi o aplikacje, które niczego nie robią. A czy aplikacje, które są akurat na froncie, tak? Nie wiem, przeglądarka internetowa, scrollujesz na przykład coś, czy myszką poruszasz się po ekranie, czy to też wchodzi w ten zakres? Przecież dane z myszki, czy dane na ekran trzeba wyświetlać też w jakimś odstępie czasu, tak?
Tak, tylko tutaj trzeba odróżnić, bo te liczniki czasowe to jest rzeczywiście coś, co proces konkretnie sobie zleca. Sygnały płynące od sprzętu to jest coś, co jest zarządzane przez sterowniki niezależne od procesora. Mhm. To znaczy one zgłaszają jakieś zdarzenie i wtedy proces jest zbudzony. Natomiast bardzo często się zdarza, że proces sam chce oczekiwać na jakieś zdarzenie czasowe i wtedy właśnie korzysta z tego typu liczników. I tutaj były takie dwa punkty, takie kamienie milowe w rozwoju systemów operacyjnych, które pozwoliły ulepszyć ten schemat i zmniejszyć liczbę chwil, kiedy procesor przechodził z stanu bezczynności do stanu działania.
A czemu tak? Bo podobno jest tak, że procesor najwięcej zużywa energii w czasie, kiedy skacze z tego stanu, kiedy nic nie robi, do tego stanu, kiedy coś tam ma do zrobienia, tak?
Dokładnie tak, dlatego że procesor, który jest w stanie bezczynności, to jest procesor, który ma niski pobór energii, ma niskie napięcie i no wtedy oczywiście mało zużywa procesora, natomiast mało zużywa
energii.
Natomiast w momencie, kiedy ma przejść do stanu wysokiej aktywności, to musi włączyć jakieś swoje elementy i sam ten etap włączania, dania do dyspozycji większej mocy obliczeniowej, zużywa energię. Tak samo jak, nie wiem, start silnika z samochodu, który właśnie go przed chwilą wyłączył. No więc były takie dwa kamienie milowe. Pierwszym to było wymyślenie z jądra systemu, który byłoby, jak to się po angielsku określa, tickless, czyli bez tego stałego
timera,
bez stałego tiku. Zamiast zatrzymywać się w stałych odstępach czasu i sprawdzać, co się dzieje, z góry, w momencie, kiedy mu się zlecało obudzenie się w jakimś tam liczniku, sprawdzał, ile on właściwie musi czekać. I usypiał się na taki czas, jaki był potrzebny, budząc się dopiero wtedy, kiedy nadszedł ten czas budzenia. Natomiast timer coalescing to jest pójście krok dalej. I wynika to trochę z tego, że programom tak naprawdę nie było potrzebne budzenie się dokładnie w tym momencie, który zlecały. Niedokładność rzędu iluś tam milisekund jest dla większości programów zupełnie obojętna i niezauważalna. W związku z tym zdarzenia tego obudzenia, na które procesy czekają i które są obok siebie, system operacyjny grupuje tak, żeby te wszystkie budzenia się odbyły się w jednym momencie.
Ja teraz może pokażę, bo to jest bardzo fajnie zobrazowane na stronie Apple. To jest system w takim standardowym ujęciu, kiedy nie mamy tego jak to się czyta?
Coalescing.
Wtedy każda aplikacja, posiadając własny ten timerek, wypełnia jakiś tam odcinek czasu tymi wywołaniami i każda robi to niezależnie. I teraz, kiedy system uruchamia tą nową funkcjonalność, te tiki są grupowane, przesuwane jeden do drugiego coraz bliżej i jest uwalniany fragment czasu, kiedy można się jakby uspokoić procesor i nie robić nic.
Tak? Czyli to przejście ze stanu idle, bezczynności, do stanu aktywności, tych przejść jest coraz mniej. Wielokrotnie mniej, jak widać właśnie na tym obrazku.
No i cóż, trzeba chyba by było teraz troszkę mit bycia pierwszym na rynku rozwiać, bo Apple tutaj akurat w tym przypadku nie jest pierwsze, niestety jest ostatnie. Wcześniej w Windowsie 7 już pojawiła się taka możliwość, no i w Linuxie to już...
2.6.22, czyli tak. Generalnie mowa o rozwiązaniach sprzed jakichś 4 lat. Tak. Przy czym, no tak jak mówiłem, to tak naprawdę były dwa etapy. W Linuxie ten etap tickless kernel był jeszcze wcześniej, no jako że to generalnie jest etap wcześniej, prawda? To znaczy dojście do tego, żeby nie korzystać ze stałych, z tych tików o stałej odległości czasowej, tylko wyliczać sobie dokładnie czas oczekiwania.
W sumie można powiedzieć, że Apple zrobiło to w ostatniej chwili już. Wypadało to po prostu zintegrować w systemie.
Z drugiej strony, no wiesz, tutaj jest pytanie, czy ta cecha po prostu ma na tyle nieduże znaczenie, że Apple udawało się i bez niej uzyskiwać bardzo przyzwoite czasy pracy na bateriach?
Tak.
Czy też może ta cecha rzeczywiście jest istotna i czas pracy na bateriach komputerów Apple stanie się znacznie bardziej imponujący?
Wiesz, to ziarnko do ziarka. Każdy elemencik to jest kilka czy kilkanaście procent.
Tutaj piszą 72% z spadku aktywności. Tak,
tak, tylko tak. No to będzie
pytanie,
się jakoś...
pytanie, jak to się przekłada na spadek zużycia energii, mm-hmm. prawda? Bo to nie jest mm-hmm. bezpośredni zysk. No, jedno można powiedzieć na pewno, jest to bardzo ważny ruch marketingowy. Zobaczymy, jak to się będzie przekładać na rzeczywisty zysk w zużyciu energii.
No cóż, na razie Apple jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o czas życia na baterii produktów, także ziarnko do ziarnka, jakoś to wychodzi. Może teraz porozmawiajmy o tej kompresowanej pamięci, a te inne elementy zostawimy sobie na koniec, bo kompresowana pamięć to też nie jest pomysł obecny tylko w OS X Mavericks, tak?
Tak naprawdę jakaś idea, żeby poradzić sobie z problemem kończącej się pamięci, to powstała bardzo, bardzo dawno temu, w momencie, kiedy wymyślono pamięć wirtualną, czyli o ile pamiętam w okolicach Windows 95, kiedy to przynajmniej jeśli chodzi o systemy, których używali użytkownicy końcowi w dużej liczbie. Wtedy właśnie wykorzystano mechanizm stronicowania pamięci przez system operacyjny, który polegał na tym, że kawałek przestrzeni dysku można było wykorzystać jako dodatkową pamięć i kiedy pamięć się kończyła, to rzadziej używane elementy, które ciągle trzeba było zapamiętać, zrzucało się na dysk. Tylko to tak naprawdę zysk był tylko częściowy, bo dysk nadal jest do tego stopnia wielokrotnie wolniejszy od pamięci, że co prawda programy nie przestaną nam działać, ale komputer tak traci na wydajności, że nikt z nas sobie tak naprawdę nie życzy, żeby komputer zaczął korzystać z, no to był raczej z pamięci sposób, stronicowanej, ze swapa.
To był raczej sposób na to, by takim użytkownikom, którzy niekoniecznie kojarzą tą zależność, tak, ilość pamięci, a ilość programów, które mogą jednocześnie używać, tak? Żeby nie wyświetlał się ciągle komunikat, że brakuje pamięci, dokup pamięci, tak?
No wiesz, nie do końca, bo pamiętaj, że mówimy o czasach Windows 95. Wtedy fakt, że można było tą pamięć stronicować, był decydujący dlatego, żeby w ogóle się dało odpalać kilka programów naraz. Mhm. Bo on po prostu przerzucał tą pamięć, żeby była dostępna dla jednego programu, a drugi mógł sobie siedzieć w tle i jego pamięć była na dysku. Tylko przełączanie wtedy odpowiednio długo trwało. W tej chwili pomysł, który tutaj jest wprowadzony przez Apple, to jest kompresowanie części pamięci. Tak naprawdę z punktu widzenia programowania systemów operacyjnych jest to rodzaj swapa, który... Bo o co tu chodzi? Kawałek pamięci wydziela się po to, żeby dane na nim były skompresowane. To brzmi jak coś, co zużywałoby nam moc procesora i spowalniało pracę na pamięci. I rzeczywiście trochę tak jest. Dlatego ten kawałek pamięci, który jest skompresowany, nie traktuje się trochę inaczej niż bezpośrednią pamięć operacyjną. Właśnie raczej się traktuje go tak jak swapa, czyli dane na niego wrzuca się w ostatniej kolejności, tak żeby rzadko trzeba było wykonywać tę operację kompresji i dekompresji. Skutek jest taki, że po pierwsze rzadziej się korzysta rzeczywiście z tego swapa dyskowego, a po drugie przyspiesza się w związku z tym pracę całego komputera. Bo w momencie, kiedy pamięć się kończy, to nieużywane bloki kompresuje się w ten sposób, zwiększając ilość pamięci operacyjnej i chociaż jest drobny narzut na to, żeby te dane zmniejszyć, to jest to znacznie mniejszy narzut niż ten, który powodowałoby zapisanie tego fizycznie na dysku.
No teraz rozwój procesorów umożliwił właśnie takie podejście, tak jeszcze jakiś czas temu.
Sprawił, że właśnie że rzeczywiście jest wyraźny zysk z tego, można wykorzystać procesor, nadmiar tej mocy procesora.
Robi to wystarczająco szybko, żeby zdało się z tego skorzystać, bo to oczywiście było przedstawione jako ta technologia ma tak działać, że użytkownik nie zauważy różnicy, tak? Że to będzie zupełnie jakby niewidoczne dla kogoś, kto używa komputera. Faktycznie chyba tak jest, a to wszystko dzięki temu, że po pierwsze pamięci mamy bardzo szybkie, ale też, że procesory są w stanie to szybko skompresować i rozkompresować.
No rzeczywiście użytkownik może zobaczyć raczej zysk wydajności, jeżeli właśnie zbliża się do wykorzystania wysokiego procentu swojej pamięci operacyjnej, dlatego że jak dotąd było to zrzucane na dysk, a naprawdę ciągle różnica jest wielokrotna. Nie jest to też pomysł zupełnie nowy, chociaż trzeba sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o praktyczną implementację w oficjalnych wersjach, to o ile wiem, macOS X jest do przodu. Nie słyszałem o tym, żeby to rozwiązanie było w systemach rodziny Windows, natomiast jeśli chodzi o Linuxa, to istnieje od pewnego czasu projekt, który się nazywał wcześniej chyba kompres RAM, a w tej chwili projekt się nazywa ZRAM, który jest właśnie takim urządzeniem swapa na RAM dysku kompresowanego. Czyli efektywnie dokładnie tym samym. Wydzielenia kawałka pamięci, czyli w postaci RAM dysku oraz do tego sterownik kompresujący dane na swapie. Jedno z drugim razem daje rozwiązanie bardzo podobne do tego, które jest w nowym systemie Maverick. Przy czym jeżeli chodzi o Linuxa, to ten moduł nie jest jeszcze częścią oficjalnych wydań kernela.
Właśnie miałem o tym powiedzieć, bo zaczynamy podróżować w tym odcinku do rozwiązań, które coraz mniej widać w innych miejscach. Tak? O ile ta pierwsza umiejętność Mavericksa, czyli łączenie liczników czasowych było dostępne, jest to dostępne już w zasadzie we wszystkich innych systemach operacyjnych, no to teraz to kompresowanie pamięci jest proponowane jako coś, co będzie dołożone niebawem do jądra Linuxa. Ja tutaj teraz pokazuję.
No dla chętnych już jest. Po prostu raczej nie dostaniecie tego po prostu w normalnym wydaniu dystrybucji stabilnej.
Dla zainteresowanych, ja teraz tutaj mam na ekranie artykuł, który dosyć dokładnie opisuje całą tą kompresję pamięci w Linuxie. Jest wymienionych kilka takich pomysłów na to, jak to realizować i będzie to oczywiście pod odcinkiem u nas na stronie w linkach. No ale to wszystko dzieje się tylko w Linuxie i w innych systemach operacyjnych nie udało nam się znaleźć odpowiedników. A teraz mamy już na przykład AppNap, czyli technologię, którą widać tylko w OS X Mavericks i kompletnie nie znaleźliśmy odpowiedników w innych systemach operacyjnych.
Faktem jest, że to też trochę wynika z konstrukcji systemu. OS X został zbudowany od podstaw w ten sposób, żeby łączyć ze sobą możliwości interfejsu graficznego z tym, co jest pod spodem w systemie operacyjnym. W odróżnieniu, podobnie jest w sumie z Microsoft Windows, natomiast jeżeli chodzi o Linuxa, to te warstwy są dość mocno odseparowane i praktycznie całość systemu okienkowego jest poza kernelem, więc rozwiązanie tego typu wymagałoby trochę większego wyzwania, jeżeli chodzi o konstrukcję oprogramowania. Ale o co chodzi? Otóż jest to rozwiązanie, które powoduje, że w momencie, kiedy okienko aktywnej aplikacji jest przesłonięte przez inne, aplikacji natychmiast spada priorytet korzystania z procesora. Jest tutaj takie milczące założenie, że czego nie widzimy, to nie jest istotne.
Oczywiście nie dotyczy to aplikacji, które na przykład odgrywają nam muzykę, tak?
Tak, tutaj jest kilka takich kryteriów, z którymi się system operacyjny posługuje, żeby ocenić, na ile istotna jest czynność wykonywana przez aplikację. I tutaj też jest, to jest też element, przy którym współpraca tych dolnych warstw systemu z górnymi jest niezbędna, żeby to ocenić, prawda? Dlatego, że aplikacja taka użytkownika to jest dość wysoki poziom, ale ocena tego, czy to, co ona robi, jest istotną częścią właśnie takiego wysokiego priorytetu typu odgrywanie dźwięku, no to tutaj musi być już współpraca z niższymi warstwami. I tutaj oczywiście może być tak, że system się pomyli. Są czynności, których producent systemu mógł nie przewidzieć. ale akurat o ile trudno jest wyłączyć tą cechę dla całego OSX-a, o tyle da się to wyłączyć dla konkretnej aplikacji, więc tutaj tak. Projektant systemu pomyślał o tym.
Tak, no jest to dosyć banalne. Wystarczy wejść w informacje o danej aplikacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, dołożymy link jak, krok po kroku, jak to wyłączyć. Tam jest ta opcja wyszczególniona, odznaczamy, aplikacja przestaje z tego korzystać. No to oczywiście AppNap jest prezentowane jako technologia, która ma zaoszczędzić nawet do 23% czasu procesora i dzięki temu zaoszczędzić też nam energię w systemie. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo na razie to są pierwsze tygodnie i jeszcze nikt jakby nie skarżył się na to, że coś tam się sypie. Zobaczymy.
Ogólnie wygląda na to, że w systemie jest trochę ciekawych cech. Chociaż być uczciwym i trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o nowy Maverick, to słyszane są też głosy użytkowników, którym pewne drobne, ale istotne elementy dotyczące zmian w interfejsie użytkownika no, trochę im dopiekły. Ponieważ sam nie używałem, więc trudno mi mówić samemu na ten temat, ale słyszałem trochę głosów krytycznych, które sugerują, że być może ten update nie jest aż tak udany jak kilka poprzednich.
Wiesz, to bardzo trudno ocenić, bo ja mam zainstalowane... Odkąd używam, nie widzę żadnych problemów. Wszystko działa tak, jak powinno. Kilka takich drobnych elementów, czyli na przykład dock, troszeczkę inaczej wygląda, jest ładniejszy, fajniejszy. Mm-hmm. Naprawdę nie widzę kłopotów. Nie jest niestety tak, że czas życia na baterii wydłużył się jakoś dramatycznie, no ale to nie można się było spodziewać cudów. Tak? No to raczej są jakieś kosmetyczne zmiany. I tutaj chyba największą zmianą taką, którą można dostrzec instalując Mavericks jest możliwość pracy na wielu monitorach. Pojawiła się od dłuższego czasu, już była obecna w systemie OS X taka funkcja uruchamiania aplikacji na full screenie. I dzięki temu na przykład na laptopach cała dostępna przestrzeń była przestrzenią roboczą, co jest bardzo fajnym pomysłem.
No, znam generalnie ten tryb full screen z różnych tych menedżerów w Linuxie. Tak,
tak, że... no w Linuxie to już też było przecież od dawna dostępne. Jaki był problem? Problem był taki, że jeżeli jakąś aplikację uruchomiliśmy właśnie na full screenie, to wszystkie dodatkowe monitory robiły się niebieskie. Znikała ich zawartość i można było pracować tylko na tym jednym, więc w zasadzie jeżeli miałeś więcej niż jeden monitor, to taka praca wielomonitorowa praca na full screenie była bez sensu. I teraz wreszcie załatali ten problem, naprawili i można wreszcie normalnie używać więcej niż jednego monitora, co wcale nie jest takim niezwykłym scenariuszem pracy, bo wystarczy na przykład mieć laptopa i w domu dodatkowo monitor do niego. Mm-hmm. Bardzo dużo osób dokupuje monitor po to, żeby mieć większy ekran i teraz będzie można podłączyć laptopa do monitora i nie zamykać go po prostu i mieć dwa ekrany.
No, wiesz, Wojtek, prawdę mówiąc, to bez specjalnej złośliwości, ale wydaje mi się dziwne, że dopiero teraz spróbowali taką lukę załatać, bo wydaje mi się, że pod systemem X-Window, który jako żywo jest na rynku od lat 20-30, takiego problemu no, dość dawna nie było. I full screen działał po prostu per monitor, a inne screeny pracowały wtedy bez zarzutu.
No wiesz, w Windowsie nie ma tego w ogóle.
No tak, no, Windows nie ma natywnie wybudowanych wielokrotnych pulpitów, chociaż są nawet rozwiązania firmowane przez Microsoft, które to udostępniają. Natomiast cóż, no, Apple podjął pewną decyzję w momencie, kiedy tworzył architekturę systemu OS X, żeby nie korzystać z architektury X-Window i zasadniczo wyszedł na tym dość dobrze, dlatego że architektura X-Window przeznaczona pierwotnie przede wszystkim do przesyłania informacji przez sieć jest w porównaniu z tym, co jest w systemie Apple'a z punktu widzenia programisty przesadnie skomplikowana i trudna w obsłudze.
No daje oczywiście możliwości, ale niewykorzystywalne
często.
Ale pewne
rzeczy, jak widać, po prostu były jednak bardziej dojrzałe już w X-ach.
Cóż, jeszcze takie drobiazgi, które pojawiły się też w ramach tych prezentacji, czyli na przykład Safari Power Saver. Chodzi tu o to, że mając na przykład jakieś reklamy, które się animują, czy tym podobne elementy stron internetowych, jeżeli nie chcemy ich oglądać, to te animacje na przykład nie startują.
Czyli patch to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Tak, tylko tak. To jest jednak nierozwiązane na poziomie systemu operacyjnego, tylko pojedynczej aplikacji.
Tak,
no. Ale no, całkiem rozsądnie, prawda? Kogo obchodzi animacja, której nie widać? Mhm.
Zresztą to też na pewno troszeczkę poprawi komfort pracy, bo przynajmniej polski internet taki jest, że strony internetowe składają się głównie właśnie z reklam skaczących, z wyjeżdżających banerów, z całego tego bałaganu i gdzieś tam głęboko pod spodem jest treść.
Jako wieloletni użytkownik Adblocka wcale nic o tym nie wiem.
Tak, tak, tak.
Ale swoją drogą zastanawia mnie też, wiesz, wykrywanie tego, która aplikacja jest do wycięcia w tle, a która nie, bo są na przykład flashowe aplikacje, które rzeczywiście są flashem, ale tak naprawdę służą do odtwarzania radia internetowego. I czy Safari wykryje, że to, co tam gra w tle, mimo że jest flashem, to tak naprawdę to zajmuje się głównie dźwiękiem?
No. Myślę, że to jest dokładnie ten sam problem jak przy AppNap, tak? Trzeba by było sprawdzić, z jakich funkcji systemowych na przykład korzysta, jeżeli korzysta z urządzenia dźwiękowego.
W sumie bardziej z serwera dźwięku, prawda? No dlatego, tak, że na poziomie jednak obsługi systemu okienkowego Apple'a to jest raczej
Da się to zbadać, jeżeli mamy na przykład...
Tak, wiesz, ja jestem ciekawa raczej filozofii tego, czy to wycina całą aplikację, czy wyłącznie kwestię renderowania grafiki. Ale no to trzeba by doczytać.
Zobaczymy. Jest jeszcze jedna malutka, drobna rzecz, która też ma poprawić czas pracy na baterii, czyli iTunesy teraz dużo lepiej, dużo bardziej energooszczędnie wyświetlają materiał HD. No to jeżeli ktoś kupuje filmy czy jakieś seriale na iTunesach, to będzie prawdopodobnie to w Stanach bardziej popularne niż u nas, bo tam się lata samolotami, ogląda to wszystko w czasie lotu i to wtedy ma znaczenie. U nas raczej chyba nie będzie z tego wielkiego zysku, no ale cóż. No. Jest, więc trzeba było o tym wspomnieć.
No cóż, wygląda na to, że całość reklamowanych cech nowego systemu skupia się na jednym temacie, którym jest wydajność baterii, prawda? Oczywiście to zawsze się łączy również ze zwiększeniem rozsądnego, ekonomicznego wykorzystania procesora, więc oprócz samego zysku z mniejszego zużycia energii powinien być też pewien zysk z lepszego wykorzystania zasobów procesora. Natomiast no, to jest takim głównym tematem i jak zwykle trzeba będzie poczekać i przeprowadzić jakieś porządne testy, żeby stwierdzić, ile rzeczywiście tych procentów udało się Apple'owi urwać.
No, czekaliśmy głównie z tym odcinkiem po to, by zebrać troszkę takich informacji z internetu, posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia właśnie, jak to się w praktyce sprawdza, tak? No, okazuje się, że na razie te wszystkie ruchy, które Apple wykonuje, są jak najbardziej chyba udane. Jeszcze taka ciekawostka mi się przypomniała, że...
Szczególnie marketingowe,
ale no, chyba sam marketing nie pociągnąłby marki. No jednak... Produkty też powinny być dobre.
Z Applem jest trochę tak, że teraz wszyscy się zastanawiają, ile jeszcze ta firma pociągnie bez Jobsa na czele. On jednak stanowił, jeżeli chodzi o marketing, bardzo dużą wartość dodaną.
No ja bym niestety nie chciał tego zgłębiać na razie, ale taka ciekawostka mi się jeszcze przypomniała, że czterokrotnie szybciej pojawiają się teraz iPady Air w statystykach aplikacji, które działają na iPadach, bo są firmy, które badają w tym sposobem popularność sprzętu. Tak? I cóż, no chyba trzeba by było kończyć już ten odcinek.
Tak, być może w następnym odcinku dla wyrównania powiemy wam trochę o nowościach w Windows 8. Nie będziemy się na tym bardzo skupiać, bo jako, że Microsoft jest trochę mniej interesujący z punktu widzenia akcji marketingowych, to tych cech
mniej
nie wystarczy nam na cały
nie
wystarczy nam na cały odcinek.
Wiesz, Antek, tylko że to będzie może w następnym odcinku, bo następny odcinek zaplanowaliśmy już, oczywiście zapraszamy od razu na następny odcinek. Będziemy rozmawiali o tym, jak komputery naśladują świat ożywiony. Myślę, że bardzo ciekawy temat.
Co więcej, ma więcej niż jedno podejście do całej sprawy, bo oprócz rzeczy, które rzeczywiście naśladują naturę z różnych powodów, jest masa produktów komputerowych, które z natury czerpały inspirację, a już dawno odeszły od tego wzorca.
Że zapraszamy na przyszły odcinek. Zanim ten skończymy, to jeszcze kilka próśb. Po pierwsze, polecajcie nas swoim znajomym. Walczymy o to, by mieć jak najwięcej słuchaczy.
Po drugie, komentujcie. Chcemy mieć jak najwięcej interakcji z wami. To jest duża przyjemność mieć odzew od użytkowników i bardzo chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.
Dokładnie tak. Wszystkie media społecznościowe są dla was. Zapraszamy też na naszą stronę internetową. Subskrybujcie nas na YouTubie. A dzisiaj dziękujemy serdecznie.
Cześć Wojtek.
Cześć Antek.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.